rzeczywiście może się zmieniać, ale jakby wychodzi od zupełnej nieostrości, to aby obiekty powoli nastawiać coraz ostrzej i wreszcie już jest całkiem ostro, prawda, i obserwować już na matówce. I wtedy, gdy jest całkiem ostro, oczywiście mówię o idealnym procesie, bo tam w międzyczasie są zmiany i wreszcie tej całkowitej ostrości się nigdy nie uzyskuje, ale to jest moja metoda postępowania. Podczas gdy postępowanie Boscha polegało na tym, że malowało się niejako od lewego górnego rogu do prawego dolnego, nie wracając już nigdy od razu ostro. Była to w dużej mierze improwizacja, tak zresztą jak każda twórczość, ale według zupełnie innej zasady działania. No, według zasady działania, co jeszcze dodać? Jeżeli tu malujemy faceta, który ma przyprawioną fajkę do nosa, prawda, to postawimy na tym czerwonego wróbla, domalowaliśmy wróbla, domalujmy mu koronę, wróbel robi, prawda, jakieś tam kubki, z tych kubek wyrasta, prawda, wąż z węża wychodzi, prawda, kolia brylantowa, którą będziemy stawiać pięknej damie, która siedzi w pustym jaju i tak dalej.
A kto w takim razie na przykład jest dla pana z punktu widzenia malarskiego, technicznego, techniki malarskiej, ideałem, którego pan na przykład chciałby osiągnąć, jeżeli uważa pan, że go pan nie prześcignął?
Właśnie mi trudno jest to powiedzieć właśnie to, bo ja tej techniki malarskiej mógłbym mówić obcowo z oryginałami.
Aha, tak.
A ja po prostu o nich nie mogę mówić, mogę powiedzieć, zacznę mówić o flamandzkich martwych naturach, zacznę mówić, ale to wszystko znam z reprodukcji.
Oczywiście. A z tematyki w takim razie?
Wiem, on jakoś mi nie przychodzi nic mądrego do głowy.
A z rysunku w takim razie?
Nie, to ten ja bym nie rozróżniał.
Rysunek pan może doskonale rozróżnić, na przykład, że ktoś rysował tak. Bo o panu się bardzo często mówi, że on lepszy jest rysownik niż malarz.
Tak,
ja zadaję stale te pytania w optyce klasycznych pytań, które będą stawiane, są stawiane i były stawiane na temat pana.
We Francji to pytanie akurat nie
chodzi mi o Francję, chodzi w ogóle o to, że ludzie będą się zastanawiali, jaki jest pański rysunek. Niektóre z pańskich rysunków są zupełnie jak obrazy. O tak niezmiernej precyzji, w takim dokładnym zagęszczeniu każdego centymetra i takiej technice rysowania, jakiej niewielu ludzi chyba posiada. Proszę, czy jest w tej domenie ktoś, kto panu imponuje, kogo pan chciałby imitować, kogo pan imituje, kogo pan uważa za...
Wie pan, nie, no na pewno nie imituję, nie staram się imitować nikogo, nawet gdyby powstało coś takiego, bym się starał raczej nie imitować, wie pan, ze względu na to, że jest to jakby już przez samego mnie źle przyjęte byłoby być imitatorem kogoś innego.
Przez własną pychę, tak?
Tak, no a z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że wpływy nieustannie istnieją takie czy inne i mimo, że się człowiek od nich odżegnuje, to nieświadomie zupełnie w drugim miejscu nie wpada i
na przykład?
Nie, no trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo mówię, zdarzają się takie sytuacje, które ja widzę jak spos, no dobrze, ale przecież jakiś biorę swój obraz, a później nagle się, o Boże, to ten facet już coś takiego malował i ja to widziałem, ja o tym zapomniałem w ogóle. No, rzeczywiście to oddziaływało. Jeżeli oddziałuje rzeczywistość, dlaczego nie mogłyby oddziaływać obrazy widziane w ramach tej rzeczywistości? Wszystko się zbiera w jednym wielkim śmietniku, z którego człowiek grzebie. Tu ręka, tu głowa, tu oko, tu korona. Poskładamy z tego coś nowego, bo się okazuje, że wszystko zażnięte. Sami z siebie bylibyśmy zupełnie puści, gdybyśmy się tak narodzili i trzymamy nas pod kloszy. Natomiast jeżeli idzie o to, że ja jestem ten lepszy rysownik niż malarz, to się utarło, to powiedzenie w Polsce. Chyba z wielu przyczyn, z jednej, że ja przede wszystkim startowałem jako rysownik. Wie pan, jakoś przyzwyczaiłem do siebie jako do rysownika. I także w związku z tym, że w momencie, w którym ja przestałem niejako rysować, okazać, zaczęło uprawiać malarstwo, to malarstwo jeszcze w zrozumieniu tego, czym jest dobre malarstwo, było jednak całkiem inne. Polegało na operowaniu szerokim jakby ławkowcem, na dużych przestrzeniach, niedefiniowaniu szczegółu, na podkreślaniu gestu. Jednak tego wszystkiego u mnie nie było. A nawet z tym wszystkim walczyłem, więc były to jakby podkładanie się pod zarzut, że jest to rysowane pędzlem. jest to też znany, wie pan, zarzut, który w związku z moją osobą figuruje już jako, istnieje już jako klisza, czy jakaś struktura, wie pan, pojęciowa, którą się używa, rysowanie pędzlem. No nie wiem, dlaczego pędzlem nie można było rysować, można było zadać pytanie, ale w sumie no, nigdy nie zadawałem takiego pytania, no, to znaczy raczej musi o pędzlu zrozumieć tych, którzy stawiają ten zarzut i wybaczyć im, czy nie odmyślnie, wie pan. Stawiają, no bo nie dlatego, żeby nie
wiedzieli. Kiałkują aluzję po nią.
Nie, tak dalece wie pan.
Proszę pana, jeszcze dwa takie małe pytania, bo już chyba zakończymy, to ja muszę jeszcze lecić w jedno miejsce przed godziną siódmą. Proszę pana, czy ma pan jakieś na przykład obrazy, które, niezależnie od sympatii, które do pana do swoich zwierząt domowych, uważa pan za swoje szczytowe osiągnięcia, które się panu udało?
Znowu jest to kwestia, bo ja czasem mogę uważać, a później tam było się w domu, to jak tak w sumie między nami mówią, nie wiem nawet, co one sobą reprezentują, czy one już tak nadal podobają, czy tak po prostu do nich już nie przywykłem. I tak prawdę powiedziawszy, te, które były w domu zostawione, gdybym ja je dzisiaj namalował, mógłbym coś o nich powiedzieć. Ja w tej chwili nie mam na ten temat zdania. W sumie w wielu miejscach sam siebie mam dość, mówię wam po tylu latach. To ja w zasadzie no, raczej nie mam po prostu żadnego zdania na temat tego, czy to jest właśnie szczególne osiągnięcie. Tam przez długi czas to ta dama z pochodnią była jakimś takim moim ulubionym obrazem, wydał mi się nieprzekraczalnym i tak dalej. Dzisiaj na nią patrzę, zostało mi to właśnie mniemanie, natomiast z drugiej strony się tak zastanawiam, czy ona rzeczywiście jest taka dobrze namalowana, czy też mi się to tylko tak zdawało na danym etapie, a później przywykłem do tej myśli i już jej nie rewidowałem w dalszym stopniu. To nie sposób jest dzisiaj po prostu cokolwiek określić.
Nie ma pan w takim razie jakichś takich obrazów, o których pan powiedział, no ten rzeczywiście mi się udał, do dzisiejszego dnia uznaję, że to było chyba najlepsze, czy jedno z najlepszych moich dzieł.
Nie, raczej mam coś takiego, jeżeli widzę tak slajdę, jak YouTube Nicki pokazuje od szyby, od kogoś innego, to mówię, o kurczę,
to było niezłe.
To było niezłe, czemu ja to sprzedałem, trzeba było w domu zostawić i tak dalej, wie pan. To biorę ekspos, poza tym być może bym dłużej na to patrzył, zawsze bym znowu z powrotem słabe strony widzieć, wie pan, to jest... Jeżeli człowiek nic innego nie robi, tylko patrzy na swoje obrazy przez całe lata, to przestaje cokolwiek sensownego dostrzegać.
Tak, już nie ma do nich stosunku po pewnym czasie. Chociaż ja mówię, że do jarbańskich obrazów nie malowałem, ale ja stały stosunek mam. Wprawdzie to nie jest tak dawno, może po 10-15 latach. Ja przestanę mieć stosunek do obrazów, które wiszą u mnie. Na razie do nich stały stosunek mam. Czy nie uważa pan, jaki obraz na przykład, gdyby pan był... Gdyby pan robił teraz katalog, jaki byłby pan obraz umieścił na pokładce?
Myślę, że to by byłoby dla mnie, wie pan, dosyć obojętne, co by poszło na okładkę. Raczej byłoby mi interesujące, z czego się będzie ten katalog generalnie składał. I tu na pewno bym, mając wiedząc, z czego mam wybierać, bo musiałbym na przykład wiedzieć, z czego mam wybierać, na pewno dokonałbym wyboru, który z mego punktu widzenia uważam za słuszny i gotów byłbym, wie pan, no nie zmieniać zdania, nawet jeżeli mi ktoś z boku podpowiadał, bo to na pewno mogę zrobić.
Dobrze, zróbmy to może. Ja panu powiem, jaki jest wybór, bo ja bym chciał, żeby w moim posiadaniu obrazy znalazły się głównie prócz w pierwszym katalogu Polańskiego jednego, w drugim katalogu drugiej Polańskiego i w jednym z dwóch katalogów Skolimowskiego, a poza tym na pewno jeden z Muzeum Narodowego. To są cztery obrazy, które na pewno się znajdą, względów prestiżowych. Ale poza tym ukażą się wyłącznie obrazy przeze mnie posiadane. Ja panu powiem, jakie ja mam. Pan nie wiem, czy chyba pan wszystkie wie. Widział pan te zdjęcia, prawda?
Proszę pana, no więc tu jest... Te, które są... Mnie trudno bez zdjęć, to jest, bo ja lubię sobie to zostawiać. Mimo wszystko, wie pan, bo jak ja coś takiego robię, jak wystawę...
Tak.
To ja albo mając obrazy, to je zostawiam, nie mając miejsca, nie mając tych, to ja robiąc nawet zdjęcia, nawet do tego doszło, że pamiętam, że w samochu robiłem zdjęcia o proporcjach zachowanych tak, żeby było to brałem i zostawiałem szeregi, wie pan, to z tym, nie, nie to z tym. Ja na przykład nie znoszę, wie pan, jeżeli na strona za stroną będą zdjęcia
tego samego formatu.
Nie, których ruch będzie w jednym kierunku. Ja lubię ruch dośrodkować. Na przykład tą damę przewiesiłem stąd tu, żeby nie była tyłem do tego ptaka obrócona, tylko żeby lecieli niejako na siebie. Więc zawsze wolę, wie pan, w tym układzie mieć, no tu można przez tą twarz i przez to, to może być ostatecznie. Może być tak, że to z tym, wie pan, zestawione. Natomiast jeżeli mam trzy profile i ktoś mnie wszystkie trzy obróci w jedną stronę, to już mnie to razi, wie pan.
Tak, no to jest mise en page, którym się zajmie ktoś, kto oczywiście na takie rzeczy będzie zwracał.
Natomiast jeżeli chodzi o prace, które pan ma i które ja bym oceniał najwyżej, no to tych żołnierzy w dołku, wie
pan. Ja chciałem ich na okładkę. Żołnierze w dołku, tak?
Później pan tu kupił ten cmentarz i tą damę na stołku, wie pan, siedzącą.
Absolutnie tak.
To też uważam, że to są obrazy, pod którymi mogę się podpisać jakoś tak bez tego i te mi zostały w świadomości. Teraz musiałbym sobie myśleć, co
ja panu powiem, jakie ja chciałem jeszcze zamieścić. W tym pierwszym, powiedzmy, ośmiozdjęciowym. Chciałem koniecznie tego jeźdźca na koniu z tym małym potworkiem, który mu się wlepia w pierś. Co pan
tak, no, proszę pana, to jest nieco starszy obraz, w stosunku do którego ja nie mam zastrzeżeń, tylko on jakby pochodził z tego okresu, z którego w tej chwili, i bodajże Polański także nie ma, bo tak pamiętam te dwa obrazy, które on ma, nie ma obrazów, które by z nim korespondowały, w tym sensie, że jest to obraz, który w jakiś sposób element persyflażu, wie pan, czyli tej takiej grozy z cudzysłowem, został wyeksponowany i był on eksponowany dawniej w dość dużej ilości obrazów i stosunkowo często. Tej takiej jakiś Grand Guignol, wie pan, z lekkim przymrużeniem oka, wie pan, że to niby jest wszystko tak, ale nie bierzmy tego aż tak serio. I tu w zestawieniu z tymi obrazami, które traktowałem jednak bardziej serio, to być może, że ten obraz byłby, wie pan, jako przynajmniej przez Żabojanów traktowany jako także obraz serio, a wtedy byłby za silny w sensie stosowanych remediów, wie pan. Koń, szkielet stojący, wie pan, patrzy ci żołnierze też stoją i też są szkieletami, ale jakby wykopanymi, wie pan, jakby już bardziej umownymi, odrealnionymi, wrastają się w ziemię, stworzy się z tego rzeźba, pomnik, natomiast tu stoi koń, grzywa się rozwiewa, ogon się rozwiewa, chuda baba siedzi bez piersi na tym koniu, maleńki biały człowieczek, także, wie pan, jeszcze w takiej pozycji, która mogłaby sugerować, że mają jakieś, wie pan, niecne, znaczy skłonności względem siebie, bo oni tak niby siedzą, jakby coś równocześnie uprawiali, wie pan, na tym koniu. Więc jest to element groteski, taki Elkenik Arebur, czy jakby to określić, wie pan, jest tam. Ja tak i malowałem pewną ilość takich obrazów. Niektóre miały ten element groteski do absurdu dociągnięty. Wreszcie ten struś, wanna struś z dwoma, wie pan, jakimiś facetami, który wisi w muzeum.
Tak, to jest komiksowy taki obraz. Ja co do tego Don Quixota raczej bym się z panem nie zgodził. Znaczy ja go chcę mieć, nie mam, wydaje się, jeden z najciekawszych obrazów, który ja mam, razem z tymi żołnierzami. I ja go chcę jednak. Teraz tak, myślałem i bardzo chciałbym mieć drzewo.
Drzewo, no to jest to, które jest u tego.
Ale już nie, ale jest już
sumie. A, to znaczy nabył pan to drzewo tak, od tego, tak, od ściemiennego. No to ja uważam, że mamy
drzewo. Proszę pana, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa, to jest siedem i jeszcze jedno nam jest. Jeszcze jedno. Ja mam. Ja koniecznie, moja żona na pewno będzie chciała, mimo tego, że pan zdaje się nie ceni tego obrazu. I wielu ludzi go plebiscytuje jako najpiękniejszy. To jest, chociaż ja wcale tego nie uważam, to jest ta, to co ja nazywam Madonna. Ta z wieloma rękoma tego Chrystusa, który się wrze na szczękę i z tym woalem.
Że pan to uważa, no to nie, że będzie, no.
Nie ma pan jakichś zastrzeżeń?
Nie, zastrzeżeń nie ma, tam nie ma elementu, ja mówię, element groteski jest w tym, powiedzmy, jedynym w tym szkielecie konia stojąc. Tam jest silny element groteski i ja tych obrazów z tym elementem groteski pewną ilość namalowałem i zawsze z przerażeniem widzę, że one są odbierane przez wielu ludzi serio, nawet tu
ostatnio. Ja odbieram to jak najbardziej serio i wcale się tego nie wstydzę. Dla mnie to nie ma żadnej krytyki.
A ja jestem, ja mam tu wielką zahamowanie, ja jestem w sumie bliższy tym żabojadom, którzy mnie tak skrytykowali, wie pan?
Ten obraz zjechali okropnie. Okropnie. Taki wstrętny cham, myślałem, że mu napluje w twarz. Zaczął ubliżać temu obrazowi. Ja jeszcze sobie zadałem trud, że w ogóle wyjąłem ten drut, duży robił. Więc bałem się, ja się straszliwie boję przemieszczania tych obrazów. Jeszcze jak są małe, to je tak opatruję, skleję, że one się nie ruszą w moim samochodzie, spokojnie jadę. Ten jest duży format. I on zaczął właśnie leżeć na tej Don Quixota, znaczy ja.
A jak?
Słowem się nie odezwałem, zwinęłem i wyszedłem, nie pokazując się więcej. Nie no, nie będę panu powtarzał, bo jest coś tak absurdalnego, jednocześnie lżącego, nie przesadnego. I wiem, ja po francusku sobie to mówię, l'amour de l'art, secteur. Miłość do sztuki czyni ludzi sekciarzami. On ma takiego swojego, to jest właściciel dosyć dużej galerii, ważnej galerii w Paryżu. W dziedzinie tej sztuki, powiedzmy, którą pan wyznaje. Tylko, że on ma swoich pupilów i on pewien styl lubi, nie lubi żadnego innego, więc zaczął lżyć na ten plut. Więc ja tego Don Quixota
chcę. On ten, powiedzmy, obraz zawiera bardzo wielką ilość rzeczy takie, która może w najwyższym stopniu wyletować kogoś, kto nie będzie wiedział, że jest to faktyczna świetna. No jakby taki, wie pan, no na serio on jest dla mnie, również byłby nie do sprawienia.
No ale on, ten facet również zaczął się przetrzymać do Madonny i mówiąc o tym łuku, prawda, tam chodzi, czy pamięta pan, jest głowa, prawda, tam są różne plany, tam jest morze, swój kosmos. Też zaczął się do tego dochrzanieć. Jak ja miał słuchać tego faceta, powiedzmy, że on się nie uczył do każdego detalu, to ja bym nie wybrnąłbym każdego słucha, to znaczy bym odłożył na ad acta wszystkie te i nic bym nie pokazał.
Nie no, proszę pana, słuchać nie ma najmniejszego sposobu, szczególnie, że wcale nie twierdzę, że facet miał rację w tym, co mówił, mógł akurat nie gadać bzdury, wie pan.
Nie, absolutnie z tego. Proszę pana, jest jeszcze jeden obraz, który bardzo chciałem pokazać. To jest ta spleciona para.
Duże, to nie mam nic przeciwko.
Przyznali się pan do niego w ten sposób. Tak, no to jesteśmy zgodni, bo to jest właśnie tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i będą.
Jesteśmy zgodni z wyjątkiem jednego.
Z wyjątkiem jednego. Jego chciałem na jednym z najbardziej poczesnych miejsc umieścić. Chciałem na jednej okładkę zrobić z żołnierzy, drugą okładkę, znaczy tył z Madonny. I chciałem umieścić na pierwszej stronie okładki wewnątrz, powiedzmy, to jest okładka. Tutaj chciałem umieścić właśnie Don Quixota. Tutaj byłby tekst po francusku, po angielsku. I następnie znowu zdjęcie. I na końcu znowu ta kartka odpowiadała przed ostatniej kartce, który był znowu tekst z pańskim życiorysem, wszystkimi wystawami, wszystkimi publikacjami o panu. I to samo po angielsku. I znowu później byłby obraz. I po drugiej stronie Madonna. To jest wrażenie. Znany jest jedna z najpiękniejszych, najwspanialszych obrazów.
Ja nie twierdzę, że obraz jest zły, tylko że on, gdyby się znalazł w całym zestawie obrazów z tego okresu,
to się lepiej tłumaczy,
i namalowanych tak, i do tego byłaby przedmowa, która w jakiś sposób wyjaśniałaby poczciwcom, jak mają to jeść, że nie całkowicie, wie pan, jest to potrawa przygotowana taka, jak jest do jedzenia, tylko trzeba ją ująć jeszcze w cudzysłów, prawda?
Czy jest to w cudzysłów? Nie rozumiem. Dlaczego pan ujmuje w cudzysłów? Ten koń na przykład ma w sobie coś tak tragicznego, tak rozpaczliwego.
Ale ona za, wie pan, powiedzmy za mocno, nie może coś takiego, jakby to powiedzieć.
Ona nogi, które mnie wzruszają. Mam wrażenie.
Pan mówi tak jak o banach, które jak
na nie ma nic seksualnego w nim. Nie chodzi o jego seksualne nogi. Chodzi o to, że ma coś tak strasznie biednego, tak strasznie zbitego, tak strasznie. Te nogi są takie, jakby on zaraz stał i miał się tego zwrócić. I to jest dla mnie ogromnie wzruszające. Takie zwierzę, które trzyma do końca tego swojego pana i zaraz się po prostu wywrócił, już nie może stać.
No ale to już jest egzegeza pańska,
nie wiem. Tak. To też dlatego, moim zdaniem nie ma tam nic.
Nie ma
pańskiego zdania,
nie ma, tylko
żadnego
żadnego. Jak pan daje katalog, to daje pan nie tylko własne zdanie, ale także pan da niejako towar na sprzedaż. I tu diabli wiedzą, ale gdyby zestaw ten...
Powiem panu, że nawet ja tym żołnierzom z tym rękiszatem mam największe problemy. Bo stale muszą robić nowe zdjęcia, bo stale są odbicia. Jedyny.
Z wszystkimi innymi nie mam żadnego problemu.
A on jest powyniksowany już.
Teraz już jest powyniksowany, znowu został zrobiony, ale pan zrobił chyba, to jest chyba obraz. Na samym środku.
Tak,
na
dole, grubo farba położona.
Grubo farba. Tak. Myśmy się grubo zastanawiali, co to może być. Czy to jest werniksu?
Nie, to jest błąd.
Ja wzywałem tych facetów do siebie do domu.
Ja po prostu malowałem to początkowo rozmachem, a później wie pan, została ta farba. No to się zdarza na obrazach, że takie coś zostanie z poprzedniej warstwy, no i ona tam jest taka. No na to już nie ma rady.
Ja myślałem, że to oni zrobili, kazałem im wrócić do tego i z werniksami i to mi zrobić. I oni strasznie się sumitowali, że to naprawdę nie oni, że to nie wiedzą, co to jest, ale to nie może być wernik.
Myślę, nie, jest to grube maźnięcie farby, to się nieraz na obrazie zdarza, wie pan, bo na obrazie było poprzednio coś innego, coś się zmieniało, coś się tego i później zostało jakby z poprzedniej warstwy za grubo położone. Staram się to wprawdzie patrzeć niby jak podmalowuję, czy gdzieś coś mi nie zostało, wie pan, ale to czasem jednak zostaje i to w sposób taki powiedzmy nieco drastyczny. Z tym, że założę się, że zestaw obrazów typu tego powiedzmy jak ta głowa tutaj, ta głowa, co jest tu na drzwiach namalowana, kolorowa, prawda?
Tak.
Powiedzmy, w skrajnym przypadku, no może ten ptak mógłby być, w skrajnym przypadku nawet ta dama i w skrajnym przypadku ten domek z piasku, wie pan, nie wywołałyby u nikogo ciągu skojarzeń, które pozwoliłyby im od razu, wie pan, zarzucić tutaj...
Może zarzucić jedni, ale zidentyfikować się drugi. To nie jest szokujące, ani dla tych, którzy się mają zakochać, ani dla tych, którzy mają lampy. Po prostu malarstwo fantastyczne jakiegoś Polaka. Natomiast zobaczenie, proszę pana, na pierwszej stronie na przykład tych żołnierzy albo tych rozkroczonych nóg, to już nie jest malarstwo jakiegoś tam Polaka. To już jest coś, co się nienawidzi, albo coś, co wzbudza najwyższe zainteresowanie.
Pan jest tu szefem, więc ja...
Tak, tak. Ja chciałem tylko zapytać, czy ten wybór nie wzbudza panu jakiegoś oburzenia, które by na końcu było powodem naszej rozmowy zdaniem.
Jedno zastrzeżenie odnośnie tego jednego obrazu, ale jeśli pan broni tego z takim tym, no wreszcie sam pan się wreszcie może poparzyć na tym.
Oczywiście, pierwszy będę, który, jeżeli się to nie wypali, to pierwszy jestem tym, który się poparzy na tym, oczywiście. Nie, to na pewno się ani pan nie poparzy, ani ja. Proszę pana, ostatnie pytanie jeszcze chciałem zadać. Jeden papierek chciałbym. Nie wiem, czy później zresztą o tym powiem panu. Ostatnie pytanie. Co, jak pan odbiera siebie jako człowieka coraz bardziej sławnego, jako człowieka, który najprawdopodobniej jednak będzie uważany za jednego z wybitnych malarzy tego nie państwa, tylko ludu tego wieku?
No to tak, to ja nie wiem, czy wie pan, bo ja startowałem z myślą, że zostanę największym malarzem świata, wie pan, a później musiałem coś nieco spuścić stąd, wie pan, w miarę upływula i dzisiaj nie był tak pewien w ogóle niczego. Już nie mówię o tym, że nasz świat może nie potrwać znowu się tak długo, więc malarstwo nie będzie rzeczą, która przetrwa na pewno. Choćby, wie pan, trzecią wojnę światową, jeżeli by miała ona miejsce, nie mówiąc o wszystkim innym. I trudno mi jest tu w ogóle powiedzieć, ja tak nie czuję, wie pan, jak...
To nie jest problem, który pana obserwuje na co dzień.
Jak mi ktoś mówi o sławie, to mnie raczej to śmieszy, bo myślę sobie, że ten człowiek jednak omylił się dość zasadniczo ze względu na to, że ja tej sławy nie zauważam, wie pan.
No i już jestem człowiekiem bardzo sławnym. Jestem pan jednym z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych, uznanych. Kogokolwiek zapytam.
A na pierwszym rzędzie mówi pan, bo pan jest wrażliwy na drukowanie nazwisk, więc nie wiem, w książce telefonicznej jeszcze nie figuruje, ale...
Przepraszam, nie figuruje. No lepszy, ja pański numer znalazłem w książce.
Znaczy, ja nie widziałem, sobie, że mam to starą książkę. To jest...
Walutny?
I pański adresu nie da.
To da mi po prostu książkę.
Ja nie wiedziałem, że jest. Natomiast jest wiem, że wyszło to chuj z chu, którym powinienem figurować. Wie pan, w racji tej, że figurowałem w pierwszej jakiejś zagranicznej edycji, po czym dałem za tą całą ankietę, którą mi przysłali, dałem dane za skromne. Niektórzy dali jakieś potworne dane i wszystko zostało wydrukowane. Przy czym, powiedzmy, wzajemne proporcje ważności w tym kraju były najprawdopodobniej dość humorystyczne, i później były rozmaite, wie pan, opinie w naszej prasie.
Przepraszam, czy ja mogę zadzwonić po taksówkę?
Nie
bądź,
tak.
Czy jest pan człowiek tu? Tak, słucham, tak.
I teraz mówię, wiem, później w redakcji zwróciła się do mnie o uzupełnienie danych. Ja jej uzupełniłem tylko tym, co mi się najbardziej opłaciło, mianowicie tym, że nie lubię urządzać wystaw, nie znam się na przykład wsławiał, ale się powoływać na to, ale w sumie jest to informacja trzyzdaniowa. Że kolekcjonuję płyty i chyba tak to nie wiem, bo ja się dowiedziałem nagle, że to się ukazało, bo gazeta pana miasta, że to jest to skierowanie, jakie z tym wyszło. Może pan mieć informację, niech pan zobaczy, może w ostatniej chwili w wyniku tego, że nie poszedłem na manewry jako obserwator, zostałem skreślony jako
tak.
Jednostka społeczna. No.
Ale to nie jest pański problem, że jest pan sławny, że będzie pan sławny.
Zupełnie, to znaczy, wie pan, sławę nie mówię jako coś zupełnie innego. Sława w znaczeniu międzynarodowym to jest oczywiście jakaś sława przy romantycznej części sportowców, wie pan? To znaczy, że dane nazwisko budzi szerokie skojarzenie. Z malarzy miało tą taką prawdziwą sławę bardzo niewielką ilość nazwisk. Powiedzmy Picasso jest powszechnie znany od pijaczków z zupełnie, wie pan, Knajpia. Jest to niewątpliwie facet, którym się udał ten numer ze sławą, wie pan?
No w takim razie, jaka jest przyczyna tego, że zgodził się pan na współpracę ze mną? Przecież... No, dzień dobry, proszę pani, chciałbym taksówkę jak najszybciej na Sona... Ile? A nie, to dla mnie już za późno. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. 18.50 to dla mnie za późno, bo ja muszę być na Starym Mieście o 18.50. Proszę pana, przecież... Cóż, pieniądze pan ma. Sprzedaje pan znakomicie. Co pan?
Ja zawsze sobie to tłumaczyłem na tej zasadzie, że doszedł pan do pewnego wieku, w którym zorientował się pan, że będąc super sławnym w Polsce, jest pan kompletnie nieznanym za granicą. No jest to jedna z przyczyn była mimo wszystko perspektywy finansowe. Pieniądze mam, ale u nas są dwie możliwości rozwoju sytuacji. Albo sytuacja rozwinie się w kierunku lansowania, a raczej realizowania tego, co się nazywa reformą ekonomiczną. I w tym momencie pieniądz stanie się czymś drogim, a społeczeństwo z natury rzeczy jest bardzo ubogie. I gdy pieniądz stanie się drogi, wtedy nikt nie będzie go wydawał na obraz. Druga alternatywa, którą mamy obecnie i miałem od wielu lat, a ona się obecnie jakby nawet zaostrzyła, że nie będzie realizowana żadna reforma ekonomiczna, tylko będzie rozdział towaru, tak jak on istnieje zgodnie z zasadami egalitaryzmu, czyli kartek żywnościowych, mówiąc mniej elegancko, inne rzeczy na kredyty młodych małżeństw. Pieniędzy będzie zawsze więcej niż możliwości ich wydania. Ja będę sprzedawany wspaniale, tylko nie wiadomo na co mi będą te pieniądze niby potrzebne. To jest motywacja finansowa z wyjścia na jakikolwiek rynek zagraniczny, do którego miałem podłączenie przez Biuro Handlu Zagranicznego, w którym nawet w tej chwili oni nie wiedzą, że im się jakby ta impreza skończyła. Ja nawet mówiłem panu, że teraz w sierpniu będę miał telefon, muszę im coś zaoferować po cenie na tyle wysoki.
Właśnie, żeby absolutnie nie
mogę. Żeby spławić ich, ale chciałem po prostu jeden z tych pięciu, co mam zostawionych, tych wybranych, niby dam im pozwolę zaslajdować wszystkie pięć i powiem, że są po 4000 dolarów. No zobaczę, no jak im wystrzeli, no to trudno.
Tych najlepszych?
Tych pięć są zostałych, tych, no tak, którzy ona nic nie wystrzeli, jeszcze się pan nie boi, biuro handlu nie załatwiło mi nigdy do też ani jednej imprezy.
Szkoda, że tak piękne obrazy poszły za 4000 dolarów.
Po pierwsze nie poszły do obrazy, tylko poszedłby obraz. Po drugie nie pójdzie nic, jestem prawie tego pewny, ze względu na to, że biuro handlu zagranicznego z takimi numerami strzelało bardzo często. I póki ja nie znalazłem sam klienta, z którym bym dogadany, którzy załatwiłem całą sprawę, a oni byli tylko pośrednikami, którzy...
Może pan gorszy obraz wybrać?
Boże święty, ja się nie mogę dogadać z człowiekiem, który...
No szkoda, bo jeżeli mi się uda sprzedać, to co? To przepadł obraz.
No jakoś mi wypada w stosunku do nich żądając wysoką cenę, wydaje mi się, że wypada mi tak minimum tego dać im do dyspozycji towar, bo gwarantuję panu, że oni tego nie sprzedadzą.
Proszę pana, sprzedadzą dlatego, bo jeżeli my zrobimy wystawę, oni się potrzymają to kilka miesięcy. To
nie na tym dowcip ma polega. Po pierwsze nie daje im obrazu, tylko daje im slajd, więc niczego nie potrzymają. Daje im termin. Żeby pan się ten wypowiedział w przeciągu miesiąca czasu. To jest jakiś pan, chyba Engels się nazywa, którego mi...
Kupił za 40. Znaczy nie by nie kupił za 40 dolarów. 40 dolarów nie jest tak stary dużo pieniędzy.
Wiecie panu, no więc, ale ja nie mogę dać wyższej już ceny dla biura handlu zagranicznego. Biuro handlu zagranicznego musi mi z czegoś zdjąć, czyli z 4000 zdejmie mi 2000, a 2000 mi wypłaci. Wie pan, no jeżeli nam nawet jeden taki numer zrobią, to nie jest to żadna konkurencja dla pana.
Nie chodzi o konkurencję, to chodzi o ten obraz, który jest, to są piękne obrazy, które pan zachował. Ten, właśnie takie obrazy, które mi się szalenie podobają i one mi nie umkną. Ja się zawsze boję, zazdrośnie, zawiśnie, że to komuś się
dostanie. Powiedzmy, dam do dyspozycji no, dwa z tych obrazów i powiem, że więcej nie mam. No, zadowolony pan będzie?
Który?
No nawet mi nie przyszło, bo nie myślał na ten temat, bo mam nadzieję, że do mnie nie zadzwonią, albo mi się, czy pan wie, że ja ich chcę spławić, no z całej mojej...
Ale w takich wypadkach się właśnie nie spławia, w takich wypadkach akurat im się udaje i traci pan przepiękny obraz. No, to już pan ma dyspozycję pełną.
Wie pan,
ja się w ogóle w to nie wtrąca.
Przecież ja to robię ze względu na to, wie pan, mógłby mi nie powiedzieć, odpieprzcie się ode mnie i tak dalej.
Ale tak się nic nie obraz, gorszy obraz. Dlaczego akurat ten taki piękny? Ta wieża czerwona, albo ta wieża piaskowa, albo ten krzyż na śmietniku, no, czy ten też ten samochód swajczy, już to są wspaniałe obrazy.
No więc ten się panu mniej podobał, to można dać ten. To pan powiedział, że ten jest wspaniały, bo pan...
Mnie się mniej ten podoba, nie można go dać...
No ale ten tu już mi pan zostawił pełne prawo do niego, prawda?
Ja to wszystkich panu zostawiam pełne prawo.
Ja wiem, ale...
Ja tylko sugeruję.
Inne pełne prawo jest odnośnie tych, do których pan wykazał swoje kompletne dezinteresowanie. Ja wtedy wiem, że ja mogę nim zagrać w sytuacji mniej podbramkowej. Natomiast z biurem handlu zagranicznego próbuję panu od dłuższego czasu wyjaśnić... delikatność mojej sytuacji.
Ja rozumiem, to jest jedna
instytucja, która ma prawo sprzedawania za
granicę.
I ja nie chcę wypiąć się na nich dupą.
Ja też nie chciałbym, żeby pan miał taką sytuację.
Bo powstanie może sytuacja, która nam życie utrudni. Natomiast gdy oni dostaną za drogą ceny ofertę i termin jej załatwienia, to nie załatwią nic, ja ich znam.
Ostatni detal, też mi pan powie, że plączę się, ale muszę spojrzeć do naszych notatek. Ten obraz, który wisi na łazience, pan mówił, że on jest przykręcony, ale on w zasadzie nie jest zwierzęciem domowym.
W zasadzie mógłby być sprzedany, ale no wie pan, nie w tej chwili...
Nie, ja nie żądam w tej chwili. Ja zresztą w tej chwili nie mogę nawet nabyć więcej obrazów. Chciałbym jeszcze od Cieńczaka. I później już muszę pieniądze wydawać na co innego, bo nie wytrzymam finansowo, więc na pewno nie brałbym go teraz. Tylko chodzi mi o to, że on mi się bardzo podoba, może kiedyś...
Nie, on nie pójdzie w niczyje ręce, wie pan...
Proszę pana, ostatnia rzecz, to już możemy chyba wyłączyć tą rozmowę, bo ja zaraz będę musiał lecieć.
Tak, no już idzie.
Nagrywamy się, tak? Jeszcze 2 sierpnia 1984 roku dalszy ciąg naszej rozmowy z dnia poprzedniego z panem Byksińskim w jego domu. Zapytałem pana, czy mogę, właśnie nie tyle zapytałem, co pan sam zorientował się, że ja chciałbym opublikować naszą rozmowę, a przynajmniej jej obszerne fragmenty wczorajszą i przedwczorajszą, na co pan zdaje się nie ma najmniejszej ochoty.
Ja
chciałbym, żeby pan łaskawie na to, żeby nas nagrało, powtórzył to, co pan powiedział przed chwileczką, że jest to archiwalne, że jest to intymne.
Zrobiłem to nagranie, w którym powiedziałem szereg rzeczy, które nie są przeznaczone dla wywiadu i trudno byłoby w tej chwili wyszukać, które mogłyby być przeznaczone, a które nie są przeznaczone. Szereg rzeczy dotyczy, powiedzmy, no, moich upodobań seksualnych, czy też tego, że kradłem farby z fabryki, czy coś takiego. I praktycznie rzecz biorąc, były przeznaczone jakby dla pana, prawda, do celów archiwalnych, czy ewentualnie do, jako podkładka, czy podparcie się do napisania czegoś na ten temat. Co, jak pan napisze, jest to całkiem coś innego, a jak ja powiem i jest to spisane z taśmy magnetofonowej, to jest to całkiem coś innego. I w związku z tym po prostu ja mogę nawet panu oryginały tych taśm dać, bo mi w sumie nie zależy, mogę zrobić z tego kopię. Kopia panu będzie się łatwiej przysłuchać, choćby to jest na 475 nagrane i mono i trzeba mieć włoska specjalny magnetofon, żeby to odtworzyć. Natomiast nie chciałbym tego używać jako czegoś do celów publicznych.
Bardzo, więc to, co powiedziałem przed chwileczką, powtarzam już teraz przed mikrofonem, że bardzo się cieszę z tego, że mi pan o tym uprzedził, bo się nie zorientowałem, nie wiedziałem i rzeczywiście byłbym starał się jak najszerzej, jak najszybciej opublikować fragmenty tego, przynajmniej cośmy sobie powiedzieli. W takim razie traktuję to tak, jak pan sobie tego życzy. Po pierwsze, jako podstawę do wychwycenia szeregu elementów konkretnych, a nie intymnych, do pańskiego życiorysu, do pańskich opinii o sztuce, o własnej sztuce, o sztuce innych. Natomiast cała część intymna i w ogóle całość nigdy nie zostanie opublikowana za pańskiego życia. Zostanie w moich archiwach razem z poprzednimi naszymi umowami, które zostaną na pewno w moich archiwach, a dotyczą umowy i które sobie kiedyś w życiu przyszłym może inni będą odczytywali czy odsłuchiwali. Natomiast w takim razie bardzo proszę, jeśli pan łaskaw odpowiedzieć na mój wczorajszy, wysłany wczoraj list, bo nie wiedziałem, czy pana dzisiaj zobaczę, więc na wszelki wypadek wysłałem. Ten list jest, ja stale się boję czasami do pana pisać, żeby jakimś niezręcznym słowem pana nie urazić i nie wzbudzić reakcji.
Wrażliwe na urażenie się, wie pan.
Jest ten list przejrzysty i dosyć jasny w dwóch częściach. Jeden dotyczący źródeł pańskiej inspiracji, a drugi już niestety, druga część niekompletna, bo mi po prostu zabrakło kartki i czasu, dotycząca różnych technik, kolorów. Na przykład zapomniałem o kolorach tam mówić, ale tego, co pan mówił mi często o kolorach, bardzo mnie to interesuje, o barwach, o brązach, o różnych kolorach akrylu, które pana interesują, dotyczące materiałów, które pan używa, dotyczące różnych materiałów, które determinują tematykę w sposób czasami, jak pan powiedział, wyraźniejszy niż wizje i wyobraźnia. Wszystkie rzeczy dotyczące techniki, pańskich opinii o sposobie malowania, na przykład o jakości farb, które kiedyś pan wspominał w jakimś liście do mnie na ten temat. Chciałbym, żeby pańskie ogromne znawstwo samej techniki malowania i malarstwa.
Nawet nieznawstwo,
bo sam pan przyznaje, że popełnił pan szereg błędów w tych slipach z tą panną, prawda? Że pan źle podłożył podkład i że zaczęło to z proszku się robić później gruzołki, że nie wie pan bardzo, jak sobie dać rady z tym zakneblowanym facetem, bo to było taką techniką, której potem nie używał, że tam hydro, nie wiem jak to się nazywała, ta pańska technika najpierw robienia na szkle, a potem
heliotypia. Mówiłem od helio światło, tak. Wie pan, no, odbicia helio, świetna.
Więc tego typu opisy, prawda, pańskich różnych technik, które pan używał, które pan zarzucił, dlaczego je pan zarzucił, i dlaczego pan wolał w pewnych okresach takie techniki, a później bardzo prosiłbym jak najszerzej i jak najbardziej przemyślanie, żeby to był jednak pewnego rodzaju manifest pański.
Ja nie mam skłonności do pisania manifestów. Człowiek, który tak jak ja składa się w większym stopniu z wątpliwości niż z przekonań, a na pewno tak jest, wie pan, po prostu ma zdecydowany opór w pisaniu manifestów, a nawet w uczeniu młodzieży. Wie pan, do mnie się zwraca, wielu ludzi piszą, jacyś młodzi adepci sztuk plastycznych i ja im czasem odpowiadam im w tym wypadku, jeżeli czuję się na siłach zburzenia ich światopoglądów, wie pan, który się już wykrystalizował i to się wykrystalizowało grubo przedwcześnie, ale nie czuję się na siłach budowania im nowego światopoglądu.
Ale nie mówię światopoglądzie, mówię, to tyś to ma bardzo techniczna sprawa.
Nawet tu.
Bo nawet wtedy, kiedy pan nie chce odpowiedzieć, ja już to powiedziałem przez telefon, ale powtarzam, teraz będę nagrywany. Nawet jeżeli pan nie chce odpowiedzieć, ale na piśmie uzasadnia pan, że pewnych tematów nie chce pan poruszać, bo ich sprecyzowanie byłoby panu tylko przeszkodą dalszej pracy. Albo że wymagałoby odpowiedzi przybliżonych,
bo słowa pewnych rzeczy nie są w stanie wyrazić i byłby Pan tylko znajdował w nich stały jakiś punkt zahaczający, który później starałby się Pan 100 razy precyzować. Dziękuję serdecznie, że Pani łaskawa o mnie myśleć. Wszystkie tego rodzaju odpowiedzi są bardzo istotne, bo co innego jest, czym innym jest nieodpowiedzenie na jakieś pytanie w rozmowie, pominięcie jakiegoś tematu albo zbycie dwoma zdaniami, a czym innym jest na piśmie ustosunkowanie się do pewnych pytań, nawet negatywnie. Mówiąc mi na to pytanie, nie chcę mi się odpowiedzieć.
Zależy też od, bo ja na pytanie, prawdopodobnie na każde pytanie w jakiś tam sposób odpowiem. Oczywiście na niektóre negatywnie. Natomiast bardzo by mi zależało w tym wypadku, ażeby były pytania, żeby te pytania były w jakiś sposób uszeregowane, nie muszą być...
No bardzo przykład, A, B, C, D, E, F, G, H, to się dobrze zdaje się do punktu I.
Żeby pytania nie były...
To znamy sposób pisania, on jest zawsze taki
sam. Ja wiem, nawet ja nie widziałem akurat tego listu, nie będę się wypowiadał. Ostatecznie zwykle na każde pytanie w jakimś tam sposób sens, mniej lub bardziej sensowny odpowiem, o ile pytanie w ogóle zostanie przeze mnie zrozumiane, bo bywa tak czasem, że nie rozumiem po prostu całkowicie pytania, tak jak ta pani, która ostatnio przeprowadzała ze mną wywiad i zadała pytanie, jak widzę związki tego, co robię z rzeczywistością. Ja wtedy, wie pan, opada mi ze mnie wszystko z wyjątkiem
spodu. To jest pani ogólne pytanie, ale to wydaje mi się pytanie dosyć jasne.
Nie, no właśnie, dla mnie to są właśnie krańcowo nieprzejrzyste pytania. Raz, że ona to później chyba uprościła w tym wywiadzie jakoś, bo ja wtedy się rozgadałem i chyba nie wiedziałem, co od co należy uważać w ogóle przez rzeczywistość. Rzeczywistości jest niesłychana ilość, w zależności z jakiego,
Ja mogę powtórzyć w kilku słowach treść mojego listu.
To znaczy, ja wiedziałem, co ona ma, wie pan, na myśli. Ja też to wiedziałem.
Polityczną,
tak, większość w Polsce ma zdecydowanie nosi, wie pan, na transparencie swój światopogląd przed sobą i nosi ten swój punkt widzenia i sądzi, że wszyscy muszą go podzielać.
Ja w moim liście zadałem panu pytanie, które też mogą panu się wydawać, chociaż tyle razy, żeśmy o nich mówili, że zorientowałem się, że pan doskonale wie, o co mnie chodzi. Zadałem panu też szereg pytań, mniej więcej troszeczkę w tym typie, to znaczy, jaki jest stosunek tematyki i malarstwa i atmosfery pana w obrazu? Cudownie dzień.
To będzie smakowe.
Na pewno.
To jest mango.
Na pewno. Do psychoanalizy, bo. I to mu uzasadniałem fragmentem naszej rozmowy. Z jednej strony odżegnuje się pan jak najostrzej od wszelkich prymitywnej psychoanalizy, symbolizmu, że ten drzwi to znaczy tam, nie wiem, tam, czy ta futra w szafie, powiedzmy, ale z drugiej strony pojawiały się od czasu do czasu w pańskim popo pewne właśnie wyjaśnienia psychoanalityczne typu powrotu do dzieciństwa i odnajdywaniu pewnych rekwizytów we wspomnieniach dzieciństwa, jak ta kałuża z tej mazi, z tych żołnierzy, czy też te psy, prawda? Jest to typowe rozumowanie psychoanalityka.
Bo ja wiem, powrót do dzieciństwa, do treści. Psychoanalityk szuka treści, proszę pana, zepchniętych w dzieciństwie.
Tak, no, ale właśnie...
To one niby jest zepchnięte przeze mnie.
One zostały uświadomione. Przy czym, co robi psychoanalityk? Chce panu uświadomić to, co pan zapomniał, czy chciał zapomnieć, a co się gdzieś głęboko zakodowało i raz wypowiedziane, niby pana ma z tego wyzwolić. To zresztą wydaje mi się absolutnie prawda. Nie o to nie chodzi w tym wypadku, żebyśmy o tej psychoanalizie rozumu mówili, tylko o to, że tego typu pytanie zadałem, tak samo jak zadałem panu pytanie na temat stosunku do snów. Też opowiadał mi pan pewne rzeczy o snach, że ma pan sny wyraźne, oprócz tych dwóch erotycznych, a jednocześnie nie korzysta pan z nich jako źródła swojej inspiracji, że ona niejako przychodzi w innym momencie. Więc znowu zapytałem, czy byłby pan łaskaw precyzyjniej i obszerniej o tym opowiedzieć. O psychiatrii opowiadał pan o tym książce, która otworzyła panu oczy na ogromny obszar możliwości tych wariatów, którzy sobie tam różne rzeczy rysowali, a jednocześnie stary i pan podkreśla i widać z każdej strony, że jest pan człowiekiem normalnym,
przynajmniej w takim medycznym określeniu. Więc jaki jest...
Jestem, proszę pana, katatonikiem, to widać na pewno. Ale nie można powiedzieć, że jestem normalny.
Nie jest taki bardzo normalny.
W psychiatrii sądowej, którą czytałem, jest powiedziane, że w żadnym wypadku psychiatra nie może wystawić nikomu świadectwa normalności.
Może takiego pojęcia nie ma.
Może wystawić zaświadczenie, że te objawy u niego nie występują. Te
albo, że nie były, nie przeszkadzają mu w świadomości wagi popełnianego czynu w momencie jego popełnienia.
To już zależy podobno, to znaczy pańska domena, zależy to od prawodawstwa. Ze względu na to, że w Polsce jest pojęcie ograniczonej odpowiedzialności, poczytalności, natomiast w Związku Radzieckim na przykład istnieje pojęcie albo pełnej poczytalności, albo żadnej poczytalności. Nie ma pojęcia.
Tak, ale ten mój list właśnie na tej serii pytań polega. Literatura, filozofia, sny, psychiatria, psychoanaliza, komiks, malarstwo innych. Po prostu 6-7 punktów dotyczących źródeł pańskiej inspiracji, pańskiej wyobraźni. Jaki jest pański do nich stosunek? A druga część tego listu polegała, już niestety nie zdołałem wszystkiego tam zmieścić, bo nie miałem kartki papieru, na której mógłbym to zmieścić, pytań dotyczących techniki malarskiej, dotyczących przedmiotów, którymi pan maluje. Teraz dodałem tego, co zapomniałem dodać w liście, kolorów. Bardzo mi zależy na tym, żeby pan łaskaw wyrazić się o tym wszystkim, co pan nie mówił, a co mi się wydaje szalenie ciekawe.
Wie pan, jeżeli będą jakieś luki, to panu zadam następne pytania w liście.
Następnym liście, tak.
Z tym, że mogłem pana także skierować do rozmaitych odpowiedzi, które były bardzo dokładnie przeze mnie zredagowane w kilku wywiadach, tylko że nie we wszystkich, więc są
konkretnie.
Jest wywiad w projekcie, jest wywiad w sztuce, jest wywiad następnie w tygodniku powszechnym i proszę pana, jest wywiad w orientacji. One pochodzą z rozmaitych, nie w orientacji, tylko z nowym wyrazie. Te wywiady pochodzą z rozmaitych okresów. Ale każdy z tych wywiadów, mówiąc między nami, ja pisałem na tej maszynie lub na innej maszynie u siebie w domu od początku. Bo jak mi przyjaciele przynieśli to, co napisali, to ja tylko posłużyłem się ich pytaniami, a następnie napisałem nowe odpowiedzi, następnie to, co oni napisali, wrzuciłem do kosza. Także może to być na prawach rękopisu, co pan w tej chwili ma na to potwierdzenie w tym, co nagrałem. I wie pan, nie wszystkie wywiady, bo niektóre z nich, powiedzmy w polityce wywiad, czcigodna pani, która przeprowadzała wywiad, nie wypadało i wyjąć z ręki tej bzdury, którą napisała, więc tylko z lekka pomogłem jej w uszminkowaniu. Ona siedziała na tym miejscu, co pan, ja sprzeciwnie.